studiu już teraz witam gości. Igor Marczak i Przemysław Mroczek, założyciele Fundacji Senior Up. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zanim zaczniemy rozmowę o wykluczeniu cyfrowym seniorów, to powiedzcie proszę parę słów o fundacji. Kiedy ona powstała i jakie były główne założenia, które kierowały wami?
No, fundacja już dzisiaj będzie miała ponad pół roku czasu od momentu rejestracji naszej spółki, a wzięła
fundacji.
Się fundacji w momencie, kiedy założyliśmy fundację Senior Up, a wzięła się z idei walczenia z wykluczeniem cyfrowym wśród seniorów, ponieważ dostrzegamy ten problem dziś seniorów, czyli osoby dojrzałe w naszym społeczeństwie powyżej 60 roku życia, to ponad 9,5 miliona osób. Stanowi to ta grupa społeczna, z czego tylko 31% dziś jest technologicznie jakby osobami gotowymi korzystać z technologii, tylko 31%. Więc walczymy o to, aby to seniorzy były w tym największej grupie, 80-70%.
Obserwujecie, ale to te obserwacje często mają taki grunt prywatny i tak zauważyłam, że jeżeli pojawia się jakaś nowa fundacja, to często jest tak, że założyciele mieli jakieś własne przeżycie, które kierowały nimi. Czy tak w waszym przypadku też było, że nie wiem, seniorzy w rodzinie na przykład odczuliście, że mają taką wielką potrzebę dokształcania się cyfrowego?
To może teraz ja. Może nie do końca tak to było, dlatego że fundacja powstała na bazie naszych doświadczeń zawodowych. I kontakt w firmie z osobami starszymi, z seniorami właśnie, uświadomił nam, jak bardzo potrzeba specyficznego podejścia do tej grupy, ale w takiego pozytywnego podejścia. I jak dużo pracy jest do wykonania, żeby czuli się swobodnie w otaczającej nas rzeczywistości technologicznej.
Tak sobie myślę, że problem właściwie dotyczy ostatnich 20 lat, bo wcześniej gdzieś tam te technologie się pojawiały, ale one pojawiały się w takim umiarkowanym tempie. To znaczy, gdzieś tam pierwszy telefon komórkowy, no ale to nie wchodziło tak szybko, prawda? Mieliśmy czas, żeby sobie to przyswoić. Komputer, owszem, ale też nie do końca w każdym domu od razu. Aż tutaj nagle wszystkie urzędy, wszelkie sale obsług klienta zaczęły się cyfryzować i osoby starsze zostały zbombardowane właściwie tą technologią. Dobrze sobie myślę, że to jest kwestia kilkunastu, no powiedzmy 20 lat.
Technologia bardzo przyspieszyła ostatnich, tak powiedzmy, 7-10 ostatnich
nawet
lat.
Nawet 10.
Tak, taka dekada ostatnich lat to jest taka bardzo duży postęp technologii. Już dzisiaj mówimy o internetu rzeczy, tak? Czyli o projektowaniu technologii, pralki, lodówki z internetem. Możemy sobie tego nie wyobrażać, ale to już dzisiaj takie urządzenia są. Telewizor to nie ten telewizor, do którego podchodziliśmy, żeby przełączyć kanał, tylko to ten telewizor, z którego już dzisiaj słuchamy radia, gdzie oglądamy audycje na różnych streamingowych platformach. Technologia...
Telewizor, przez który komunikujemy się z rodziną.
O.
To też jest
tak,
ciekawe,
wideo.
Prawda? Czyli coś, co w zasadzie dla naszych dzieci, powiedzmy, tak, jest zupełnie normalną rzeczą, bo właściwie rodzą się z przysłowiowym telefonem w ręku w tej chwili.
I wiedzą, że to jest. Że
i to jest, działa. Jakby zupełnie naturalnie potrafią obsługiwać takie sprzęty. Tak rzeczywiście dla osób nieco starszych, które no, nie miały takiej sposobności, żeby z tą technologią być za pan brat wtedy, kiedy były najbardziej chłonne, kiedy najszybciej potrafiły przyswajać wiedzę, może być problemem. No i właśnie po to jesteśmy, po to staramy się działać, żeby tę barierę, żeby tą przepaść, która w tej chwili jeszcze ciągle jest, zminimalizować.
Choć widzę tutaj,
mogę
oczywiście.
Ad vocem do tego, co powiedział. Ja projektując różne rozwiązania, jedną z takich rzeczy właśnie jest aplikacja nasza Senior App dla seniorów, była projektowana przez seniorów. Dla seniorów. I ku naszemu zaskoczeniu pan miał na imię, ma na imię, przepraszam, Bogumił? Bogusław?
No, tak, Bogumił. Pan Bogusław. Tak.
Pan Boguś. Zawstydził nas i zawstydził naszych projektantów technologią. Ma ponad 85 lat dzisiaj. Nagrywał filmiki, rejestrował to, co dzieje się na ekranie telefonu. Poprawiał naszych programistów, naszych projektantów, co źle robimy. I no... Nie mówmy, że to dotyczy wszystkich.
Jasne.
Są niektóre osoby, którym gratulujemy, super, że mają tak bystre oko, tak bystre palce, że dzisiaj wykluczenie cyfrowe to dla nich w ogóle jakaś mit.
No właśnie, bo możemy chyba mówić o takich dwóch skrajnych postawach. To znaczy, wyobrażam sobie seniorów, którzy uważają, że i tak już za długo na tym świecie nie pożyją, więc dlaczego mieliby się tego uczyć? Do tej pory dali sobie radę, więc po co mi to teraz? Zostawmy to, jakoś sobie poradzę. No i ta druga postawa, to rzeczywiście wygląda na ciekawe, to może ja spróbuję, bo to daje mi nowe możliwości. Wasze obserwacje prowadzą właśnie też do takiego wniosku, że mamy te dwie postawy, czy jest coś pomiędzy?
Ja mam pomiędzy jedną. Mhm.
Tak, ale jakby też patrząc na nasze doświadczenia pół roku działalności fundacji i ilości spotkań, które mieliśmy z seniorami, przeprowadzonych szkoleń, bo robimy takie spotkania, które się nazywają smartphone edukacją, gdzie zwykle jest od kilku do kilkunastu osób jednocześnie i te osoby nas naprawdę potrafią bardzo mocno zaskoczyć właśnie podejściem swoim przede wszystkim. Są osoby, które przychodzą z określonym problemem. One doskonale wiedzą, czego szukają, na jakie pytania chcą znaleźć odpowiedź. Natomiast są osoby, które przychodzą na przykład z telefonami, które otrzymują od swoich wnuczków, wnucząt. Te telefony są w różnym stanie technicznym, z różnymi systemami operacyjnymi. One tak w zasadzie do końca nie wiedzą, po co one dostały ten telefon, po co on jest. Oprócz tego, że można oczywiście z niego zadzwonić gdziekolwiek, to co on jeszcze z tym telefonem, czy ona może zrobić. No i tutaj właśnie wkraczamy my.
To ja tylko tak powiem, że ta smartfon edukacja jest bezpłatna, a ja mam trochę inną dostrzeżenie postawy. My jako dzieci często dokonujemy takiego syndromu dziadużenia. To jest takie może brzydkie słowo, czyli jakby babciu, mamo, nie ucz się tego. Nie ma sensu, ja ci to zrobię. I jakby ubezwłasnowolniamy swoich bliskich od tej technologii, a oni bardzo chętnie by chcieli ją poznać. Tylko my albo nie mamy czasu, cierpliwości, albo chęci, aby podzielić się tą wiedzą i tymi umiejętnościami. Więc ja do tych dwóch postaw, które przedstawiłaś, dodałbym trzecią postawę właśnie takiego, nie chcę nazywać ubezwłasnowolnienia technologicznego, ale takiego dziadużenia, że to nie jest dla ciebie. Dlaczego?
Zrobię to za ciebie, ale to tutaj jeszcze możemy wejść głębiej, bo pewnie jest też w seniorach pewna potrzeba kontaktu, takiego bezpośredniego i oni chętnie zaproszą tego wnuczka czy tą wnuczkę, żeby na przykład zrobiła coś z telewizorem, żeby on zaczął prawidłowo działać. Więc to ma no, jeszcze szersze spektrum. Gdybyśmy mieli zrobić taki przegląd sprzętów i technologii, z których seniorzy chętnie korzystają i tych, przed którymi się zatrzymują i nie chcą już się tego uczyć, to telewizor będzie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o to, przy czym seniorzy są na tak?
No na pewno. To jest jeden z mediów, których korzystają najczęściej i najchętniej i nie wyobrażają sobie dzisiaj bez telewizora, bo oni jakby są wychowani w pokoleniu telewizji i radia i nie wyobrażają sobie tych dwóch odbiorników, że ich nie będzie, tak, w ich domu. Więc na pewno bym postawił to równoznacznie radio, telewizję na pierwszym miejscu gdzieś.
I ostatnio było wielkie zamieszanie, tak, bo zmieniały się systemy nadawania. Dawanie. No właśnie i gdzie tutaj szukać pomocy? No bo właściwie nikt nie wiedział, co trzeba robić. Dopiero musieliśmy się tego nauczyć. Seniorzy uczyli się sami?
O ile seniorzy wiedzieli, kogo zapytać, a najczęściej trafia się albo no właśnie kogoś, takie pytania trafią do kogoś w rodzinie, albo ewentualnie u pana w sklepie.
Tak. Wielki autorytet swoją drogą.
No i o ile taki pan w sklepie ma odpowiednią dużą dozę cierpliwości, jest w stanie wytłumaczyć w ogóle, o co chodzi i po co to, jak to podłączyć, to jest wszystko okej. Ale rzeczywiście przy chyba tak dużej skali, jaka miała miejsce, jeżeli chodzi o wymianę sposobu nadawania, znaczy zmianę sposobu nadawania i przy okazji wymiany odbiorników, czy też zakupu dekoderów, ten problem się rzeczywiście pojawił. I my, mając takie sygnały, na przykład właśnie uruchomiliśmy w aplikacji specjalnie taką usługę, że starsze osoby mogą zamówić bezpłatnie osobę, która przyjdzie i po prostu ten telewizor ustawi, brzydko mówiąc,
i
tak kolokwialnie.
Po prostu znaleźć kogoś, kto jest ekspertem.
Nawet po sąsiedzku, a sąsiad, no bo to nieraz mój wnuczek jest daleko, w Warszawie pracuje, albo syn, albo córka i zapraszamy do domu, bliskich sąsiadów widzą, że oni są oddaleni kilometr, pół kilometra, zapoznają, nawiązują często relacje, bo się poznają, no i konfiguruje się ten dekoder, telewizor, czy nawet uczy się smartfona poprzez smartfon edukację.
A ten moment wymiany dekoderu to był bardzo ciekawy. Ja byłam wtedy w jednym ze sklepów i słyszałam pytania tych starszych osób, pytania, które brzmiały mniej więcej tak. czy mój telewizor będzie grał. I taki senior właśnie oczekuje, że pan w sklepie będzie wiedział, no bo no przecież mój telewizor, no to wiadomo, co to takiego jest. No dobrze, telewizor, dalej telefon.
Telefon.
Telefon, tak, to jest zdecydowanie podstawowe narzędzie. Właściwie chyba nie wyobrażamy sobie w tej chwili funkcjonowania kogokolwiek z nas bez telefonu w kieszeni.
Ale już telefon stacjonarny przecież można nadal mieć.
No tak, tylko szczerze mówiąc, ja w swoim otoczeniu nie znam w tej chwili osoby, która by ten telefon stacjonarny miała. I nawet wśród moich znajomych, albo też mojej rodziny i tych starszych osób, które zawsze, brzydko mówiąc, były na tym kablu, to już w tej chwili z tego kabla zrezygnowały i mają jednak komórki przy sobie, dlatego że jest im po prostu wygodnie. W każdej chwili można z niej skorzystać i wszędzie.
No już nie mówiąc o takim aspekcie dotyczącym bezpieczeństwa. Senior gdzieś wychodzi, ma przy sobie ten telefon, więc jeśli, nie daj Boże, przewróciłby się na ulicy, no to telefon jest, tak, coś można zawsze kogoś powiadomić. O ile oczywiście zabrał telefon z domu, to jeszcze tak przy okazji.
To też pokazuje nasze smartfon edukacja, gdzie po badaniach naszych przeprowadzonych z tych 9 milionów ponad populacji seniorów, 1-2% korzysta na co dzień z telefonu komórkowego już. Nie mówimy o smartfonie komórkowym, a z tych 60 kolejny tylko 31 korzysta z internetu. Czyli jakby widzimy już postęp, zmiany przyzwyczajeń naszych, tak, że zmieniamy tą technologię, zmieniamy z telefonu stacjonarnego na komórkę, a pierwszy telefon z klapką, z telefonu na klapkę, a może później smartfon i tak się rozwijamy, idziemy do przodu.
No właśnie, bo jest taki wynalazek, chociaż może słowo wynalazek tutaj absolutnie nie pasuje, jak telefon dla seniora, czyli taki aparat w starym stylu, który służy przede wszystkim do dzwonienia, ewentualnie odbierania SMS-ów, ale już internet to tam nie hula, mówiąc w cudzysłowie. Po co seniorowi smartfon?
Na pewno do celów, tak jak już powiedzieliśmy, jak całe telefony komórkowe, dla celów bezpieczeństwa, bo może z nim zawsze wyjść. Na pewno smartfon daje trochę to okno otworzyć szerzej. Ja tak powiem, w internecie możemy już dzisiaj przeczytać informacje na temat właśnie w czasie COVID-u, kiedy nie mogliśmy wychodzić, nie mieliśmy dostępu do komputera. Mogliśmy spojrzeć sobie na właśnie wszystkie informacje, przeczytać co w mediach, co w prasie, kiedy nie można było wyjść do kiosku po gazetę na przykład. Ale również zamówić usługę, zamówić jedzenie do domu, znaleźć numer telefonu do lekarza, który nam poszukujemy, bo te informacje dziś w tych przeglądarkach internetowych są na wyciągnięcie ręki. Kwestia po prostu chęci znalezienia tych informacji.
Bardzo ciekawym aspektem, i to jest to, co podkreślają seniorzy bardzo często, po co oni do nas przychodzą na to smartfon edukację, to jest bardzo silna potrzeba korzystania z różnego rodzaju komunikatorów, które umożliwiają rozmowę, ale jednocześnie oglądanie i komunikowanie się jednak poprzez obraz. Ponieważ, no wiadomo, takie są czasy, że ludzie mocno podróżują, wyjeżdżają, jednak spora grupa, szczególnie młodych osób, jest poza granicami kraju z różnych względów. I te starsze osoby, które zostają tutaj, czują się bardzo często samotne. I dla nich to jest niesamowite narzędzie, najprostsze z możliwych, jakim w tej chwili dysponują, żeby komunikować się z rodziną po prostu, tak? Oni bardzo chętnie chcą się dowiedzieć, w jaki sposób to zrobić, żeby jednocześnie móc mówić i widzieć drugą osobę. I jednocześnie samemu się czymś pochwalić, coś pokazać nowego i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawy aspekt.
Na przykład postępach wnuków, prawnuków, tak. Zaczyna chodzić i ja to widzę. I
myśmy jakby nie brali pod uwagę, że to jest aż tak silna potrzeba. Mhm.
Czyli to jest ta nowość, która się podoba i do której chcą dążyć seniorzy. Przede mną jest taki poradnik dla seniora, polub się z telefonem, to jest wasze wydawnictwo. Myślę, że całkiem fajnie zredagowane, dlatego że tutaj seniorzy mogą przeczytać, w bardzo prostych słowach to ujęliście, co w tym telefonie jest i z czego można skorzystać. To znaczy, że tam jest mapa, że tam jest ten internet, co w tym internecie się znajduje. No właśnie, zastanawiam się, czy ta informacja na temat internetu i jego działania, to jest informacja dla wszystkich. No, my jesteśmy w dużym mieście, więc to też jest trochę inna perspektywa. Ale gdyby pojechać do mniejszej miejscowości i spróbować seniorom wykładać, że oto w internecie znajduje się to i to, to pewnie spotkalibyśmy się ze zdziwieniem.
Znaczy, tu się trochę posłużymy cyframi.
Tak.
Bo tak jak już tu Przemek powiedział, seniorów mamy w Polsce ponad 9 milionów, to jest tam 9 milionów 200 tysięcy około według najnowszych badań GUS-u. Natomiast z tych 9 milionów około 30% deklaruje, że korzysta z internetu. Natomiast z tych 30 kolejne 30 deklaruje, że korzysta z internetu codziennie. I teraz patrząc na rozłożenie tych seniorów pomiędzy wielkimi miastami a wsiami, okazuje się, że seniorów w małych miejscowościach bądź wsiach jest około 40%. Czy nawet poniżej 40%.
35 więc, do 60.
Tak, więc tak naprawdę, gdyby czysto statystycznie na to spojrzeć, to myślę, że jednak wcale nie jest tak źle z tym internetem już w tej chwili poza miastami.
Ja to dopowiem, że często ten światłowód, czyli szybkie łącze, szybciej znajdziemy w mniejszych miejscowościach niż w dużych blokowiskach tutaj w Łodzi, gdzie po prostu to, za czym operator wejdzie, zrobi modernizację całej infrastruktury, tak, czy dojdzie do osiedla domków, na przykład są takie osiedla w Łodzi do dziś, które do dziś światłowodu, na przykład tego szybkiego łącza nie mają, a pojedziemy na mniejszą miejscowość, gdzie ja mam działkę na przykład pomiędzy Strzykowem a Brzezinami i okazuje się, że tam już jest światłowód, piękny różowy kabelek z internetem i tam nie ma problemu. Kwestia jeszcze, czy seniorzy, czyli dojrzałe nasze osoby, już go mają, czy ich rodziny pokazują i dzielą się wiedzą. Choć pewnie tego czasu tam jest może więcej niż w naszym zabieganym mieście.
I tak przez ten światłowód dochodzimy do komputera. Tak. Posiadanie komputera dla młodej osoby jest czymś oczywistym i po prostu wiem, że już 7-8-latki chcą mieć komputer własny. Natomiast jak tego komputera się nie kupiło w odpowiednim wieku, to on może wydawać się niepotrzebnym wydatkiem, bo po co mi komputer? Przecież nie będę pisać. No właściwie co ten senior ma robić na tym komputerze? Oglądać? Czytać portale?
No właśnie, i tu seniorzy też nas zaskakują.
54% naszych użytkowników naszej technologii jednak wolą komputer w typu laptop, czyli gdzieś mają większy monitor, przyciski, czują się bezpiecznie, komfortowo. Do 2% seniorów korzysta z tabletów, czyli z urządzeń trochę z większym ekranem, ale tylko 2%.
Bo chyba ten aspekt dotykowy jakoś tak nie przemawia do starszych osób, tak mi się wydaje.
A później właśnie te smartfony, to już to 42% tej społeczeństwa, co korzystają ze smartfonów, jednak też wybierają pewnie większe te urządzenia. Więc komputer i typu laptop, najczęściej już teraz mówimy, jest jednak dalej takim jakby okiem zainteresowań seniorów.
Myślę, że przez to, że też nasz świat się zmienia i regulacje prawne się zmieniają, to ma to też bezpośredni wpływ na to, że trochę to wymusza jednak na osobach starszych, na seniorach, korzystanie z tego typu sprzętów. No bo do tej pory nie było problemu, ZUS mógł przynieść emeryturę do domu pod drzwi, prawda, za pośrednictwem poczty i było ekstra. A od 1 stycznia tego roku wszyscy nowi emeryci niestety, ale muszą posiadać konto.
Nowi.
Nowi, tak jest.
Tak. No i cóż, jak mają konto, no to jak z niego korzystać najszybciej, najlepiej, może i nawet bezpieczniej, najwygodniej? No chyba właśnie poprzez internet, poprzez telefon.
No w przypadku tego starszego pokolenia chyba nadal działa opłacanie rachunków na poczcie, bądź też w innych takich punktach.
Ciągle tak. My zresztą za chwilę, no bo mamy zaplanowane już takie wyjazdy w Polskę, wspólnie z fundacją jednego z dużych polskich banków i z PCK, to nie chcemy tamtej nazwy wypowiadać, ale PCK możemy, myślę. Będziemy jeździć po mniejszych miastach, przeprowadzać tego typu szkolenia właśnie z bezpiecznego bankowania, z bezpiecznego używania internetu, posługiwania się smartfonem i już wiemy, że tu będziemy mieć do czynienia z setkami osób, nie tylko z dziesiątkami, które będą brać udział w tych szkoleniach.
Zgłaszają się, są chętni. Sandomierz, Kraśnik.
Mhm. Tak, Radzyń Podlaski na przykład. Także...
Czyli nieduże tylko miasta, mniejsze miejscowości.
Rozumiem. No dobrze, opłacanie rachunków w sieci. Pewnie też portale związane ze zdrowiem są w tym polu zainteresowań seniorów. Można znaleźć swoją receptę, można zapisać się na szczepienie.
Znaleźć lek, gdzie on jest.
To już działa, tak, dokładnie. Informacja, gdzie jest apteka, co jest czynne, jak się dodzwonić do danego miejsca. No tych informacji rzeczywiście jest całkiem sporo, ale jest jeszcze kwestia związana z bezpieczeństwem takiego seniora w sieci, ponieważ starsza osoba pewnie nie ma świadomości takiej jak ci młodsi, ile takich oszustw internetowych może spotkać na swojej drodze. Ja pamiętam jeden telefon od właśnie starszej osoby z rodziny. Oburzony dziadek zadzwonił, tłumacząc, że ktoś chce od niego pieniądze, że wyskoczyło mu okienko w komputerze i że chcą, żeby on zapłacił, a on nie chce za to płacić i co on ma zrobić. Czy to jest taki standardowy problem?
Tak, są te pytania, mamy, doświadczamy ich na co dzień. Mamy też własną infolinię, tutaj, którą odbieramy od 9 do 18. Odpowiadamy na te pytania. I jest właśnie ten poradnik, o którym wspomniałaś przed chwilką, których współautorami jest Karolina Ozga oraz Michał Galoch, którym serdecznie dziękujemy.
Bo, i pozdrawiamy.
I pozdrawiamy serdecznie. Właśnie ma na celu walczenie, znaczy walczenie, edukowanie, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne i jakie strony należy, można wejść, którym nie wolno ufać, gdzie, jakie dane warto przekazywać, gdzie nie wolno jakich danych przekazywać. I to jest ta edukacja. My dzisiaj, nawet ja w swoim wieku, też patrząc na bezpieczeństwo RODO, bezpieczeństwo swoich danych, nie wiem, co jest informacją poufną, a co nie. Skoro ja zakładając na przykład spółkę, moje dane są jakby imię, nazwisko i adres mój widoczny w internecie, można wszystko znaleźć, a z drugiej strony, czy podawać PESEL, czy nie podawać PESEL, czy numer dowodu. No to są już rzeczy, to są takie, co ja w swoim wieku już nie do końca potrafię odpowiedzieć, a co dopiero mają osoby, powiedzmy starsze, albo osoby młodsze. Też bardzo chętnie dzielą się takimi informacjami, a nie zawsze słusznie.
To skoro jesteśmy już przy edukacji, to jak takie szkolenie seniorów wygląda? Bo domyślam się, że nie możemy używać przy takim szkoleniu tego samego języka, którym byśmy operowali no, chociażby teraz, ale i którego używamy w kontakcie z młodszymi. Jak mówić o technologii tak, żeby to nie był no, niezrozumiały bełkot?
My zawsze zaczynamy od dobrego wysłuchania osób, które przychodzą na takie szkolenia. To znaczy my próbujemy się zorientować, jaki jest poziom wiedzy, obeznania z tą technologią i właśnie jakim słownictwem możemy się posługiwać. Czy wszyscy wiedzą to, co to znaczy Enter na przykład, tak, na klawiaturze. Jeśli mamy problem, że nie wiedzą, no to zaczynamy od takich rzeczywiście najbardziej podstawowych spraw. Oczywiście są takie osoby, które siedzą i się trochę ponudzą na początku, no ale to jest na początku. A później, jak już wchodzimy głębiej w las, to się nagle okazuje, że te tematy są na tyle ciekawe, że jednak wszystkich angażują. My już też wiemy z doświadczenia, że nie możemy przedłużać, że te spotkania nie mogą trwać dłużej niż półtorej godziny, to jest absolutny maks. Żeby no, dać szansę skupienia jednak nad tym temacie, prosimy, żeby jednak wszyscy próbowali powtarzać czynności na telefonie. My pokazujemy, wyświetlamy ekran telefonu, na którym się wszystkie te rzeczy dzieją, o których mówimy. Robimy to na bieżąco. I zwykle po takiej części trochę teoretycznej następuje część czysto praktyczna, gdzie no większym jednak zespołem zwykle jesteśmy na takich szkoleniach. Nie robi tego jedna osoba, bo byłoby to niemożliwe po prostu. Dzielimy się i podchodzimy do osób, które mają określone problemy, które chcą o określone rzeczy zapytać. Czasami są to bardzo banalne sprawy z naszego punktu widzenia, a dla nich stanowią problem chociażby zwiększenie czcionki w telefonie, co nie wszyscy wiedzą, że w ogóle mogą taką rzecz zrobić i będą łatwiej obsługiwać smartfona, ale i też bardzo konkretne pytania dotyczące określonych aplikacji, naprawdę konkretnych rzeczy, gdzie my byśmy nawet sobie nie zdawali sprawy, że senior może to wiedzieć w ogóle.
I potem wyobrażam sobie, że taka starsza osoba wraca do domu i na zajęciach wszystko działało, a tu otwieram telefon w domu i już nie pamiętam, co to miało
to
być.
To prawda i zdarza nam się tak, że ponieważ też teraz w okresie wakacyjnym regularnie taki cykl szkoleń mieliśmy przy organizacji, przy okazji potańcówek dla seniorów, nagle się okazywało, że co tydzień przychodziły do nas te same osoby, bo zgłębiały dalej temat.
Albo inne pytania.
Albo zadawały to.
Odświeżały wiedzę. To było fajne, to bardzo przyjemne, bo nam się wydawało może też, że no bo skoro my to robimy raz kolejny, to może dla nas już jest to trochę nudne i te tematy są już takie przeczołgane dobrze, a tu nie. Jednak się okazuje, że te osoby są chętne, chcą zgłębiać tą wiedzę, pytują, bardzo konkretne pytania zadają. Właśnie wtedy, kiedy się prześpią z tematem w domu, to jakby, znowu brzydko się wyrażę, zaczynają grzebać w telefonie i doszukują się nowych, ciekawych dla nich informacji, nowych funkcji i chcą wiedzieć więcej. No i dlatego są kolejny raz kolejny, przychodzą, dopytują.
To teraz zastanawiam się, czy lepszą formą takiej nauki, edukacji seniorów są właśnie szkolenia, gdzie znajdują się w grupie osób sobie podobnych, których interesują pewne rzeczy, czy też może to powinno się dziać na gruncie rodzinnym, to znaczy po to jest to młodsze pokolenie, żeby też zadbało o swoich dziadków, o swoich rodziców w tym zakresie edukacji elektronicznej, technologicznej.
Chyba złotego środka nie ma, bo to zawsze jest gdzieś, czy młoda osoba ma odpowiednią cierpliwość i podejście, albo czy druga rzecz, czy ma odpowiednią zbadanie potrzeb seniora, gdzie ta wiedza jest, na jakim poziomie.
No dobrze, ale rodzicami też nie uczymy się być, to ta sama zasada. Znaczy,
my dostrzegamy jedną taką rzecz ciekawą. Osoby, które do nas przychodzą, najczęściej mówią, ja tu jestem u was, dlatego, że ja się wstydzę zapytać swojego wnuczka, czy syna, córki, jak to mam zrobić, a u was czuję się bezpiecznie. No bo właśnie, są osoby w moim wieku, ktoś może, to też bardzo fajnie obserwujemy, jak oni między sobą zaczynają w którymś momencie rozmawiać i pomagać sobie wzajemnie, to jest naprawdę super, ale właśnie oni mają takie poczucie, że u nas są bezpieczni, że nie ma głupich pytań.
Wszyscy są równi,
że wszyscy, tak, jakby nasze podejście jest takie, że no właśnie, nie ma głupich pytań, są ewentualnie głupie odpowiedzi, albo takie, których nie zrozumiesz, ale my się staramy to robić tak, żeby no, nikt nie miał poczucia takiego, że został potraktowany nie w porządku, że ta wiedza jakby nie została mu w odpowiedni sposób przekazana. Ja wiem, że to brzmi wręcz absurdalnie może, albo nie wiem, no, idealistycznie, ale rzeczywiście staramy się tak robić. No.
Rozmawialiśmy o telefonie, o telewizorze, o komputerze. Jest jeszcze parę takich rzeczy i wynalazków technologicznych, które no, ogarniają nas ze wszystkich stron. Pomyślałam sobie o płatności kartą na przykład. Jak to jest? Bo tak, może jeszcze nie powiedziałam o tym, że Fundacja jest autorem takiego raportu z badania opinii społecznej, ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce i badaliście, czy też analizowaliście bardzo różne aspekty życia seniorów. Czy oni nadal żyją w świecie gotówki, czy są otwarci na to, że pojawiły się karty? No pewnie trzeba mieć to konto bankowe, o którym już wspominaliśmy, to po pierwsze.
Tak, no myślę, że karta płatnicza jest tak samo pilnowana przez seniorów jak gotówka, tak? Czyli że gdzieś tam jest. Warto zwrócić uwagę, że karta ma jeszcze jedno ważne zabezpieczenie, jest to kod PIN, który jest indywidualnym, personalnym numerem do tej karty i znany jest tylko właścicielowi tego karty.
Ale trzeba go pamiętać.
Trzeba go pamiętać, ale to są tylko 4 cyferki, zawsze możemy go zmienić na łatwiejsze dla nas, ale żeby nie był za łatwy też. Oczywiście. I ta gotówka, no jak nam no ukradnie, zgubimy, no to jej nie odzyskamy. Kartę, jeżeli ktoś znajdzie, to może zgłosić do banku, zastrzec. My możemy ją zastrzec. Troszeczkę jest bezpieczniejsza. Z tych 3 milionów Polaków 91% już ma kartę. Już, jeżeli mamy już smartfona, już jesteśmy technologicznie, to gdzieś około 90% tej grupy korzysta już z środków płatniczych online. Do tego też zachęcają duże banki polskie do zakładania sobie kont właśnie takich internetowych, korzystania z karty, jakby skracanie sobie tej kolejki, żeby nie czekać na poczcie, żeby coś zapłacić, nie czekać do banku, żeby coś uregulować, tylko być samodzielnym, gdyż ten przelew możemy zrobić już bardzo szybko. Banki też to ułatwiają. na przykład wystawca energii, czy dostawca energii, czy gazu, również też stosuje różnego rodzaju QR kody, czy kody, które wystarczy zeskanować i od razu płatność wypisane jest i w jedną sekundę przelew idzie.
A to już brzmi strasznie, jakieś kody, nie wiadomo co.
Ale już dostajemy rachunek, więc powoli się uczymy, zbliżamy się.
No właśnie, płatności zbliżeniowe, płatność telefonem.
To jest jeszcze duża droga, nie tylko przed grupą naszych Silversów, ale również też przed wszystkimi nami, tak? My bardzo chętnie, młodzi, się uczymy płatność zegarkiem zbliżeniowo, czy kartą, czy telefonem. Jednak do wszystkiego przyjdzie pora. Najpierw spróbujmy z kartą, spróbujmy raz już zapłacić zbliżeniowo. Nawet często pani w sklepach mówi, nie, nie, proszę nie wkładać, proszę zbliżyć, kartę będzie szybciej. Tak już nawet w sklepach ekspedientki nas tego uczą, więc to jest pewien, że tak powiem, etap. Każdy musi spróbować samemu i sobie odpowiedzieć, do którego momentu jest dla niego ok, gdzie on się czuje komfortowo. Na pewno nie bądźmy natarczywi, nie zmuszajmy. Idźmy po prostu powoli, tak jak ta osoba sobie tego życzy.
Zresztą paradoksalnie pandemia tutaj, no właśnie, brzydko to zabrzmi, dobrze zrobiła w kierunku cyfryzacji naszych seniorów.
Tylko znowu wszystko przyspieszyła niestety.
Tak, za szybko. Tak, trochę za szybko, natomiast rzeczywiście to nastąpił taki mocny wzrost, bo jednak te osoby, które zostały same w domu, siłą trochę rzeczy zostały przymuszone do tego, żeby szybciej się scyfryzować, żeby mieć konto, żeby mieć do niego dostęp w inny sposób niż tradycyjny, tylko poprzez internet chociażby. No ale to napędziło jednocześnie dużo w tej sprzedaży sieciowej, tak, czyli e-commerce rynku. Tu rzeczywiście nastąpił boom i też są badania, które pokazują, że polski rynek, szczególnie silversów, osób powyżej 65 roku, też zdecydowanie wzrósł w tym okresie.
Czyli i to zakupy jest... przez internet, tak, już jesteśmy tym zainteresowani.
I to rzeczywiście właściwie w bardzo szerokim spektrum, bo tutaj mówimy o nie tylko zakupach dóbr takich
spożywczych
codziennego użytku, ale właśnie suplementów diety, czy ciuchów, butów, no i sprzętów elektronicznych. No to rzeczywiście seniorzy tutaj zaczynają mocno mieszać na tym rynku e-commerce'owym w Polsce.
Wiemy też, że zakupy te przez internet, mamy też prawo zwrotu 14-dniowego. Nie musimy podawać powodu, po prostu w momencie, kiedy dana odzież nam nie odpowiada, jest nie za mały rozmiar, zwracamy bez podania.
Ale to też trzeba o tym wiedzieć.
Tak, wcześniej. Że mamy prawo do 14-dniowego prawa zwrotu, jeżeli kupiliśmy przez internet. I to powoduje, że ten senior w pewnym momencie, okej, po co mam iść do sklepu, tak, a może coś, później będę problem miał z oddaniem albo coś, gdzie mogę zamówić przez internet, bezkarnie, że tak brzydko powiem, zwrócić tą rzecz po 14 dniach, gdyby coś nie pasowało albo było coś nie okej. Rozmyśliłam się z danego zakupu i to powoduje również też tą zmianę technologiczną zaufania do tych zakupów, choć pamiętajmy, że znowuż trzeba wiedzieć, gdzie kupujemy, od kogo kupujemy, bo no internet, tak jak i na ulicy, no możemy spotkać różne sytuacje, które mogą nas spotkać i trzeba uważać, trzeba jakby ufać tym markom, które znamy, że one są na polskim rynku.
Które mają pewną opinię.
Opinie, dokładnie, te opinie też w internecie możemy przeczytać sobie. Sprawdzić, jakby też zbudować swoje własne zaufanie, doświadczenie.
Ja wyobrażam sobie jeszcze taki zachwyt przy tych zakupach internetowych, to znaczy zamawiam i nagle okazuje się, że po 2 dniach mam już tą paczkę u siebie, jak to szybko w ogóle idzie, bo pewnie takie pierwsze wyobrażenie, że zamawiam skądś, z daleka, no to pewnie to będzie długo szło pocztą.
Tak, ale to też jakby pomagają rzeczywiście w tym dostawcy płatności internetowych, dostawcy kart, czy generalnie banki, bo to też nie wszyscy wiedzą, ale nawet jeśli się zdarzy tak zwany fraud w płatności internetowej, czyli ktoś nas po prostu próbuje oszukać, albo jakiś sklep no, nie do końca jest uczciwy, to banki biorą na siebie odpowiedzialność za zwrot, jakby ubezpieczają tego typu transakcje. Generalnie my o tym nie wiemy, bo No bo nie wiemy. No bo nie w interesie instytucji niektórych jest, żeby o tym głośno mówić, ale jeżeli tylko znamy swoje prawa, wiemy w jaki sposób się zabezpieczyć, no to generalnie możemy z tego naprawdę korzystać i to, i to powinno nam dawać jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa podczas zakupów przez internet.
To tylko dopowiedzmy, że to są płatności kartami, które znamy plastikami tak zwanymi. Jeżeli w internecie dokonujemy ich płatnością, to transakcja jest ubezpieczona przez bank. I jeżeli coś tfu-tfu się nie stanie, oczywiście to jest to jakaś odpowiedzialność do jakiejś kwoty, ale zawsze możemy się zwrócić do banku o prośbę o wsparcie. Są to organizacje pożytku publicznego, jako banki zaufania publicznego. Chętnie na pewno nam pomogą.
Chciałabym się dowiedzieć od was jeszcze takiej rzeczy. Czy są takie technologie, na które widzicie z opinii seniorów, z którymi macie kontakt, że jest jeszcze za wcześnie? Próbowaliście o czymś rozmawiać, próbowaliście coś wdrażać, ale no, odpowiedź seniorów była taka, że absolutnie nie ma zainteresowania. To nie dla nas.
Ja mam taki śmieszny dla mnie z case'u przypadek, kiedy najczęściej pytam, czy mają państwo zabezpieczony telefon kodem? No nie. No ale to jest państwa jakby środek informacji i czy wiedzą państwo, co zrobić, jak zgubią państwo ten telefon. No i dzwonimy na policję. Ale z czego państwo dzwonią na policję? No nie mają państwo telefonu. No nie, dzwonię do córki, albo idę do córki, albo kogoś zaczepiam na ulicy. Albo do operatora idę zgłosić utratę telefonu. A znają państwo swój numer telefonu i zaczynają się takie schody. Tak. I właśnie oni wtedy dopytują, no tak, nie mam zabezpieczonego, ktoś może wejść i tak dalej. I okazuje się, że podczas nawet takich 30-minutowych uczymy właśnie zablokować sobie, czy to jakimś wężykiem, czy to cyframi. I to jest właśnie ten poziom właśnie wiedzy, ten podstawowy. Ale są to właśnie te technologie, z których jeszcze nie do końca, czyli płatność zbliżeniowa zegarkiem, płatność zbliżeniowa telefonem.
Ja w ogóle smartwatch chyba jeszcze nie
Jeszcze bardzo. Nie, chociaż są osoby na przykład chore na różne schorzenia, które zegarki mogą na przykład jakby informować o niektórych stanach. Na przykład są jakby może niezalecane, ale podpowiadane, że mogą pomóc w nie wiem, pilnowaniu leków, albo być takim red buttonem, czyli z przyciskiem szybkiej pomocy w razie czego, albo że ktoś upadł nagle. No to są, ta technologia nieraz może pomóc, ale faktycznie ten smartwatch może nie jest. No widzimy, że tablety się nie przyjęły, tak? Że te tablety, ta grupa większych smartfonów, tak je nazwę, tak? To jest ta technologia, która nie przyszła dobra, nie sprawdziła się u seniorów. No i myślę, że kolejnym takim elementem, która jest, to są telewizory, czyli już telewizory z systemem operacyjnym. To jest nowość. Też nie wiedzą, jak z tego korzystać. Też są tam jakieś aplikacje. I myślę, że to będzie najbliższe 2 do 3-4 lat, kiedy będziemy się uczyć, edukować z tej technologii telewizyjnej. Bo dziś telewizor to pilot i koniec, kropka. Dziś ten telewizor już jest przeglądarką internetową.
No właśnie, bo telewizor, a telewizja, tak? Przecież ja mam telewizor, czyli mam te programy, kanały i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem dla młodego człowieka telewizor to może być po prostu narzędzie, ekran.
Myślę, że ciągle jeszcze seniorzy nie są tacy do końca przekonani do tego, do telewizji VOD. Na takiej zasadzie, że nie wiem, mam cały serial dostępny za jednym zamachem i kiedy chcę, to sobie go oglądam, tylko są przyzwyczajeni do tego, że o 19 to jest tam coś, prawda? O 20 kolejny i że kolejny odcinek to będzie za tydzień, na przykład ulubionego serialu, więc to jeszcze jest ciągle moim zdaniem taka rzecz, do której niekoniecznie są przekonani, ale kolejna rzecz to taka, kiedy mówimy o internecie rzeczy, czyli tam, gdzie ten internet już rzeczywiście się wpycha w takie najbardziej oczywiste dla nas może sprzęty domowego użytku,
lodówka, typu nie wiem, lodówka, powie, tak, czego brakuje w środku.
Nie wiem, pralka, z którą się możemy skomunikować, tak, albo ją opóźnić i smartfonem uruchomić, prawda? Albo odkurzacz, tak, jeżdżący sam, gdzie można zaplanować w smartfonie, gdzie on tam ma dokładnie odkurzać w mieszkaniu, albo nie wiem, no uruchomienie klimatyzacji, rolet w domu, czy generalnie no tego typu rozwiązania. Myślę, że to jest takie trochę postrzegane przez seniorów, no ale właśnie to po co? No po co, skoro ja to sam wszystko mogę?
A jest jeszcze coś takiego jak nowe piece, no bo przecież wymieniamy je sukcesywnie i na tych nowych piecach często są wyświetlacze, które też pokazują temperaturę kotła i tak dalej, i tak dalej. No to do tego chyba już można się przekonać. Skoro to działa w miarę automatycznie i nie powoduje problemów pod tytułem teraz muszę dołożyć do tego pieca, no bo to samo się robi i zaczyna pikać, kiedy tego paliwa w środku już nie ma.
No
to
tak.
To jeszcze mało. No, teraz piece mogą powiedzieć, że trzeba dorzucić, albo trzeba, jest za wysoka temperatura, albo że no, tam na przykład w powietrzu jest smog już, tak? I czy coś jest niebezpiecznego na zewnątrz. Prawda?
No tak, ale generalnie rzeczywiście myślę, że ta technologia już tak głęboko wchodzi w nasze życie, że no, tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, no młodzi ludzie tego kompletnie nie zauważają, bo dla nich jest to tak zupełnie oczywiste i normalne. Jednak osoby, no, które już trochę więcej mają lat za sobą, mają takie, mogą mieć poczucie, że to są rzeczy, które są trochę na wyrost, po co nam to jeszcze? No, ale z drugiej strony, no jeszcze niedawno wszyscy używaliśmy żarówek Edisona, a w tej chwili w zasadzie są nie do kupienia prawie, że tak? Więc jednak ten postęp jest konieczny i on się odbywa, czy nam się to podoba, czy nie.
Jak sądzicie, w którym momencie coś takiego jak wykluczenie cyfrowe w ogóle przestanie mieć rację bytu, bo no, to zabrzmi bardzo brutalnie, ale pewne pokolenia odejdą.
Szczerze moim zdaniem, to ponieważ ta technologia tak szybko w tej chwili się zmienia i tak wiele się rzeczy w tym kierunku dzieje, że myślę, że zawsze będzie jakaś grupa, która będzie miała poczucie wykluczenia technologicznego. No bo po prostu nie nadążamy nad pewnymi rzeczami, tak? Jakby zakładając, że no powiedzmy starzejemy się i to pokolenie to zmienia się co 20 lat mniej więcej, tak? To postęp przyspieszył trzykrotnie.
Czyli mniej za chwilę więcej będą takie rzeczy, które nam się w głowie
tak,
mieszczą.
I tak zawsze będziemy gdzieś tam w którymś momencie mieli poczucie naszej egzystencji, że coś nas przerasta, że coś jednak gdzieś się zatraciliśmy i przestajemy nadążać po prostu.
No dobrze, no to przy tym stole myślę, że my jesteśmy wykluczeni cyfrowo pod względem samochodów autonomicznych. No nie potrafilibyśmy chyba w trójkę wsiąść do takiego samochodu.
W tym momencie pewnie nie. Tak,
jesteśmy wykluczeni, no bo nie potrafimy z takich samochodów korzystać.
Tak, musielibyśmy się tego nauczyć po prostu.
Więc sądzicie, że to będzie działało tak naprawdę? Bo
no zobaczmy, tak, że dzisiaj właśnie nasi koledzy i koleżanki nie tankują samochód, tylko podłączają do gniazdka.
No to dołóżmy do tego wszystkiego jeszcze podróże w kosmos. I zaludnianie Marsa właściwie. No tak, właściwie tak. Możemy powiedzieć, że w każdym momencie pojawi się coś takiego nowego, co pewnie dla pokolenia naszych dzieci będzie już czymś naturalnym, bo oni będą to przyswajać od jakichś tam bardzo młodych lat. No ale to jedyną radą jest chyba taki ciągły rozwój i interesowanie się tym wszystkim. No mówi się o tym, że przede wszystkim lekarze, nauczyciele powinni się dokształcać, jest taka grupa zawodów, w których trzeba być na bieżąco. No to w tym momencie chyba dotyczy każdego człowieka.
Nie, myślę, że my jesteśmy na takim etapie rozwoju cywilizacyjnego, że każda osoba, która się nie chce w jakikolwiek sposób w ten wir wrzucić i być na bieżąco, to się po prostu cofa. No, stojąc w miejscu się cofamy, bo ten rozwój jest tak szybki. Więc w naszym interesie każdego z nas powinno być, żeby się po prostu chcieć uczyć.
Czy dla zdrowotności również chyba umysłu naszego lepiej być z książką, rozwijać się, uczyć się całe życie? Jak ktoś kiedyś mądry powiedział, uczymy się całe życie, więc nie zatrzymujmy się chyba.
No dokładnie tak, no ale to właśnie, to jednak chęć jest potrzebna, no bo to widzimy, że osoby, które nie mają tej chęci, szybko, brzydko mówiąc, gnuśnieją, zostają w domu, w kapciach i generalnie...
Nie znam takich ludzi.
A ja znam.
O kim tam mówisz?
A już nie mówiąc o tym, że brakuje wspólnych tematów do rozmów z tymi, którzy przychodzą i odwiedzają. No to na koniec jeszcze spróbujmy do naszych seniorów, do tego srebrnego pokolenia wystosować taką zachętę. To znaczy, co mogłoby zachęcić ich do tego, żeby na przykład wybrać się na warsztaty z obsługi smartfona?
chęć poszerzania horyzontów. Ja zachęcę, że smartfon to nasze horyzonty. Znajdźmy tam znajomych na tych warsztatach, poznajmy nowe osoby, wyedukujmy się z fajnych nowości technologicznych i pamiętajmy, że technologia jest dla wszystkich, nie tylko dla tych młodych. Serdecznie zapraszam.
Tak, to jest na pewno taki moment, kiedy możemy spożytkować ten czas, ucząc się w fajnej atmosferze, poznając nowych ludzi, dowiadując się czegoś nowego o świecie, o sobie samym przy okazji również. Więc wychodźmy z domu, bądźmy razem, róbmy fajne rzeczy.
A to ciekawy wniosek jeszcze na koniec nam się pojawił, dlatego że wychodzi na to, że to wcale nie technologia jest tutaj na pierwszym miejscu, tylko bycie w społeczeństwie.
Relacje.
Ja myślę, że nigdy na szczęście dla nas jako ludzi technologia nie będzie na pierwszym miejscu, tylko zawsze drugi człowiek, bo bez drugiego człowieka jakby no nie ma nas samych po prostu.
A technologia jest świetnym narzędziem do tego, żeby drugiego człowieka też poznawać. I żeby obserwować różne rzeczy i obserwować świat, bo możliwości są naprawdę ogromne. Igor Marczak i Przemysław Mroczek, założyciele Fundacji Senior Up, byli moimi gośćmi. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
Dziękujemy serdecznie.
No i zachęcamy gorąco też do tego, żeby z Fundacją Senior Up się zapoznać. Zresztą nie tylko z fundacją, ale i z aplikacją, bo to aplikacja stała też u podstaw założenia tej fundacji. Aplikacja jest bezpłatna. Możemy jeszcze słówko na ten temat?
Tak.
Można ją sobie pobrać na smartfon?
Tak, jest dostępna przez stronę internetową naszą seniorapp.pl albo przez sklepy internetowe Google Play App Store, gdzie można bezpłatnie ją pobrać. Aplikacja służy w naszym jakby okolicy znalezieniu osób, które mogą nam pomóc. Nasi sąsiedzi, którzy może za 10-20 zł pomogą nam właśnie z technologią, albo właśnie mogą umyć, posprzątać mieszkanie, albo spędzić wspólnie czas w domu albo na spacery.
Jest narzędziem do szukania kontaktu, do szukania relacji.